Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia jest organizacją, która działa na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Chcemy służyć poznaniakom i chcemy dzielić się tym, co mamy najlepszego. Na tym miejscu organizujemy cyklicznie spotkania. Prawie w każdą ostatnią sobotę każdego miesiąca mówimy na tym miejscu o zdrowym stylu życia. Dotykamy różnych aspektów. Kwestii diety, kwestii ruchu. Mówimy też o chorobach cywilizacyjnych. Dzisiejsze spotkanie odbywa się w ramach programu Październik dla Zdrowia. Poprzedzone to spotkanie było warsztatami pieczenia chleba w ubiegłą niedzielę w ramach festiwalu Progesteron. Później była akcja antynikotynowa na tym miejscu, gdzie 10 osób rzuciło palenie, z czego jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo mamy świadomość, że te osoby będą dłużej żyć. A dzisiaj kolejne spotkania z cyklu Zdrowa kuchnia, zdrowe życie. Będę mówiła dzisiaj o białkach. Może jeszcze powiem, jaki będzie scenariusz naszego spotkania. Na początku wykład, potrwa on około 45 minut. Później będzie miał miejsce praktyczny pokaz. Dzisiejsze spotkanie zdrowej kuchni jest szczególne, gdyż jak nie wiem, Państwo zdążyli zauważyć, witały Państwa młode osoby, witały Państwa dzieci, chłopcy i dziewczęta i także w czasie pokazów na dzisiejszym programie one będą miały swój udział. Zobaczymy dzisiaj, jak przygotować pastę z tofu i jak przygotować chleb. Później zaprosimy Państwa na degustację, również tego, co będzie tutaj przygotowywane. Otrzymają Państwo dzisiaj od nas przepisy na wszystkie potrawy, które będą degustować. Otrzymają Państwo jeszcze pewne materiały dotyczące zdrowia, a także będą Państwo mieli szansę wziąć udział w konkursie przygotowanym przez Maćka, tego jednego z chłopców, który Państwa witał, ale o tym w swoim czasie. Zapewne nieraz słyszeli Państwo na temat ważności spożywania odpowiedniej ilości białka w diecie. Kucharze, planując posiłki, zawsze mają to na uwadze, aby tego białka nigdy nie zabrakło i aby było ono pełnowartościowe. Media eksponują białko jako produkt, bez którego nie można obyć się w diecie i należy się ciągle obawiać, czy aby wystarczająco dostarczamy go w pożywieniu. Być może i Państwo zastanawiali się nad tym, czy w Państwa domu, w Państwa kuchni, na Państwa stołach jest to białko pełnowartościowe i czy jest ono wystarczającej ilości. Są to pytania, na które na pewno warto sobie odpowiedzieć i dzisiaj właśnie o tym będziemy mówić. Tytuł wykładu: Wielki mit białkowy. Białko to inaczej proteina. Jest niezbędna do prawidłowego wzrostu i rozwoju każdego żywego organizmu. Głównym zadaniem protein jest budowa i odnawianie komórek, tkanek, jednakże zapotrzebowanie naszego organizmu na białko jest różne w zależności od etapu naszego życia. Ten rozwój nasz nie jest jednakowy w każdym okresie i w związku z tym zapotrzebowanie na białko również się zmienia. Gdybyśmy popatrzyli na pierwsze 20 lat rozwoju człowieka, począwszy od jego narodzin, to zauważymy, że rozwój w poszczególnych latach znacznie różni się od siebie. Widzą Państwo na slajdzie te cegiełki poukładane i widzimy, że jedne słupki są wyższe, inne niższe, dlatego że w okresie naszego życia ten wzrost następuje w zależności od okresu w różnym tempie. Tak więc w życiu człowieka można by odrębnić dwa szczególne okresy takiego intensywnego wzrostu. Pierwszy okres to jest okres niemowlęcy, od 1 do 4 roku życia, a drugi okres to okres dojrzewania, od 12 do 16 roku życia. Szybkość wzrostu w tych latach jest zdecydowanie większa niż w ciągu innych lat. Co ciekawe, już w ciągu pierwszego tygodnia życia organizm człowieka rozwija się szybciej niż w ciągu drugiego tygodnia. Analogicznie w ciągu pierwszego miesiąca życia dziecko rośnie szybciej niż w ciągu drugiego miesiąca życia. I to zaznaczono tutaj ładnie na wykresie. Tak jak wspominałam, Białko, ten element budulcowy, jest ważny dla wzrostu, dla właściwego rozwoju. Jednak to zapotrzebowanie na białko jest większe w pewnych okresach. I te okresy jeszcze raz na slajdzie mamy zaznaczone. W pozostałych okresach zapotrzebowanie na białko również istnieje, ale już nie w takiej ilości, jak w tych dwóch szczególnych okresach. Funkcję białka można przyrównać do materiałów budowlanych, używanych w trakcie budowy domu. Jeśli Państwo budowali dom, to wiecie, że na początku, kiedy zabieramy się do budowy, potrzebne nam są różne materiały i różne narzędzia. Ale kiedy już budowa jest na zakończeniu, wówczas tych narzędzi potrzebujemy coraz mniej. One będą ciągle potrzebne, bo będą jakieś naprawy, tak, jakaś wymiana okien, malowanie, ale nigdy już nie będą potrzebne w takich ilościach, jak to było potrzebne na samym początku. I podobnie ma się sprawa z białkiem. Przedstawiam teraz Państwu różnicę, która wynika z porównania rozwoju człowieka z innym ssakiem. Przeciętny noworodek zaraz po porodzie waży około 3 kg. Rośnie około 20 lat, osiągając przeciętną wagę około 71 kg w okresie dojrzałym. Co to oznacza? Oznacza to, że każdego roku przybiera na wadze około 4,5 kg. Tak się sprawa ma odnośnie człowieka. A zupełnie inaczej kształtują się te liczby w przypadku innego ssaka, na przykład krowy. W momencie, kiedy krowa przychodzi na świat, taki właśnie przeciętny cielak waży około 18 kg. Potrzebuje on jedynie 2 lata, proszę Państwa, aby podwoić swoją wagę. Aby osiągnąć wagę 473 kg, co oznacza wzrost o 227 kg w ciągu roku. Co zatem czyni tak wielką różnicę pomiędzy ssakami, pomiędzy człowiekiem a krową? Jeśli chodzi o szybkość wzrostu. Zauważacie Państwo te różnice? Krowa rośnie znacznie szybciej niż człowiek. Aby odpowiedzieć na to pytanie, popatrzmy jeszcze na inny przykład i na porównanie kilku innych ssaków. Porównamy także ich szybkość wzrostu oraz pokarm, jakim się odżywiają. W pierwszej kolumnie pokazany jest czas, jaki dany jest danemu ssakowi, aby podwoił swoją masę urodzeniową w stosunku do masy, jaka była tuż po porodzie. W kolumnie środkowej będziemy zaraz widzieć procentową zawartość białka w mleku danego ssaka, natomiast kolumna ostatnia pokaże nam ilość minerałów w mleku matki tego ssaka. Zwróćmy uwagę, że w celu podwojenia swojej wagi człowiek potrzebuje 180 dni, czyli około pół roku, podczas gdy koń może osiągnąć to w ciągu 60 dni, krowa w ciągu 47 dni, koza w ciągu 19, a kot potrzebuje tylko 7 dni, aby podwoić swoją masę urodzeniową. Na tym slajdzie mamy już wypełnioną drugą kolumnę, która pokazuje procentową zawartość białka w mleku matki danego ssaka. Zauważmy, że ta zawartość białka w mleku poszczególnych ssaków różni się i to zdecydowanie. Mleko ludzkie zawiera najmniejszą ilość białka, bo jedynie 1,4%, podczas gdy krowa karmi swoje młode mlekiem, które zawiera aż 3,4% białka. A w mleku kocim jest aż 9,5% białka, proszę Państwa. Musimy pamiętać, że te ilości to są takie średnie ilości. Wspomniałam już wcześniej o tym, że zawartość białka w mleku kobiecym zmniejsza się z tygodnia na tydzień. Najwięcej białka jest w pierwszym tygodniu życia, bo aż 2%, a pod koniec 8 tygodnia ilość ta spada do 1,2% po to, aby później jeszcze ukształtować się na poziomie 1%. Czy zatem, jeśli kobieta odstawia dziecko od piersi i przestawia go na mleko, które pochodzi od krowy, dobrze czyni? Panie kiwają głowami. Oczywiście ta różnica pomiędzy zawartością białka w mleku kobiecym, a w mleku matki jest strasznie, strasznie duża. Pamiętam z dzieciństwa taki przykład. Mój niedaleki sąsiad urodził się 15 lat później niż ja, ale ja dokładnie pamiętam jego dzieciństwo. Jego mama nie mogła karmić go długo piersią i bardzo cieszyła się, że ma krowę i podawała mu mleko prosto od krowy. Chłopiec rósł, tył, przybierał na wadze. Na zajęciach WF-u prawie nie mógł się ruszać. Nie był akceptowany przez swoich kolegów. I chyba nie muszę mówić, co dalej się z nim działo, jaka była jego historia. Chociaż Państwo nie wiedzą, ale możecie przypuszczać, prawda? Za dużo białka, za dużo tłuszczu. Ta dieta nie była odpowiednią do jego potrzeb, gdyż, jak Państwo sami na pewno do takich wniosków już doszli, każdy ssak ma mleko o takiej wartości odżywczej, jakiej potrzebuje jego dziecko. Więc mleko innych ssaków różni się także od mleka krowiego zawartością minerałów. To obrazuje ostatnia kolumna tutaj w naszej tabeli i możemy porównać te wartości. I widzimy, proszę Państwa, że skład mleka dobrany jest do potrzeb danego ssaka. A skoro o mleku mowa, to przytoczę wypowiedź Michała Tombaka. Dla wielu Michał Tombak jest autorytetem w dziedzinie żywienia. Pan Tombak powiedział takie słowa. Napisał to w swojej książce Jak żyć długo i zdrowo. Badania Wydziału Pediatrii Uniwersytetu Stanowego w Nowym Jorku dowodzą, że dla niemowląt szkodliwe jest każde mleko z wyjątkiem mleka matki, a dla człowieka, który jest w stanie przyjmować pożywienie stałe, szkodliwe jest każde mleko. Udowodniono naukowo, że koty, które karmione są krowim mlekiem, żyją o połowę krócej niż te, które nie były nim karmione w ogóle. Koty karmione krowim mlekiem zapadały na ludzkie choroby. Artretyzm, łysienie, utrata zębów, marskość wątroby, choroby degeneracyjne mózgu i rdzenia kręgowego. Można się zatem zastanowić, w którym haśle jest więcej prawdy. Kampanie mleczarskie mówią pij mleko, będziesz wielki, a świadomi lekarze mówią pij mleko, będziesz kaleką. To tylko taka krótka dygresja na temat mleka, ale wracamy do tematu białka. Na podstawie tego materiału, który do tej pory przekazałam, możemy śmiało powiedzieć, że im więcej w diecie danego ssaka białka, tym szybciej następuje jego wzrost. Wzrost następuje wprost proporcjonalnie do spożywanego białka. Niestety w tym przypadku istnieje także druga strona medalu. Im szybszy wzrost, tym szybszy proces starzenia się organizmu. Tym krótszy czas życia, proszę Państwa. Ile zatem faktycznie białka potrzebuje nasz organizm? Wszystko zaczęło się mniej więcej w połowie XIX wieku. W tym to czasie pewien niemiecki chemik, dr Justus von Liebig, zbudował fundament teorii na temat protein. Badał on zawartość białka w roślinach i w tkankach zwierzęcych, ale w swoich założeniach popełnił on poważny błąd. Ponieważ zauważył, że mięśnie składają się z białka, założył, że głównym paliwem dla mięśni musi być także białko. Dlatego ogłosił, że siła mięśni zależy od ilości spożywanego białka. Nieco później, opierając się właśnie na tej teorii Liebiga, dr Karl Voigt zauważył, że dzienna dieta żołnierzy i ciężko pracujących robotników składała się z około 120 gramów białka. Przyjął on zatem, że skoro ci ludzie są dobrze zbudowani, muskularni, to ta ilość białka jest tą, którą właściwie potrzebuje organizm ludzki. Ustalona przez niego ilość białka stała się pierwszą normą spożycia białka, proszę Państwa, i szybko stała się normą międzynarodową. To było w roku 1881. Więc mamy na początku Liebiga, który powiedział, że człowiek potrzebuje dziennie 120 gramów białka i przepraszam, Liebiga, który powiedział, że siła mięśni zależy od spożywanego białka. I później mamy Foyta, który powiedział, że człowiek potrzebuje dziennie 120 gramów białka. Jednak już wkrótce po ogłoszeniu tej informacji po drugiej stronie Atlantyku na Uniwersytecie w Yale dr Russell Chittenden, zwany ojcem amerykańskiej fizjologii, zaczął poddawać tę normę wątpliwość. Próbował on znaleźć odpowiedź na pytanie, czy te 120 gramów białka jest rzeczywistą potrzebą człowieka, czy po prostu tylko przypadkową ilością białka, którą spożywali osoby, na których wykonywał badania Foyt. Po kilku latach swoich badań Chittenden zauważył, że połowa tej ilości, którą wyznaczył Foyt, w zupełności wystarcza ludzkiemu organizmowi. W zupełności wystarcza nawet mężczyźnie bardzo ciężko pracującemu. Zatem ogłosił on nową normę spożycia białka, którą ustalił w 1905 roku na 60 gramów dziennie. W roku 1913 została ogłoszona kolejna norma, która wynosiła tym razem 40 gramów białka dziennie, a 7 lat później kolejna norma mówiąca już o tym, że wystarczy spożywać tylko 35 gramów białka dziennie i zachować siłę mięśni. W roku 1955 Hegelstedt ogłosił, że organizm ludzki w zasadzie potrzebuje tylko 25 gramów białka. W tym samym czasie inny badacz, Rosse, stwierdził, że te 20 gramów białka dziennie to jest ilość wystarczająca. Kogo zatem słuchać, proszę Państwa? Komu wierzyć? W wyniku następujących w tej dziedzinie badań w roku 1980 Rada do Spraw Żywienia w Stanach Zjednoczonych zmieniła swoje normy, które wcześniej przyjęła w 1941 roku, które zalecały 70 gramów białka dla mężczyzn i 60 gramów białka dziennie dla kobiet. Teraz, w 1980 roku, Rada do Spraw Żywienia ogłosiła nowe normy. Jakie, proszę Państwa? 56 gramów białka dziennie dla mężczyzn i 44 gramy białka dziennie dla kobiet. Obecnie przyjmuje się za ogólną normę spożycia białka 50 gramów dziennie dla osoby dorosłej. Jest to norma uznana i zalecana przez Światową Organizację Zdrowia. 50 gramów białka dziennie, zapamiętajmy to proszę. Jak można prosto obliczyć zapotrzebowanie organizmu na białko? Można skorzystać z takiej tabeli, która uzależnia te wielkości od ciężaru ciała. I tak, proszę zobaczyć, że w przypadku dzieci zaleca się spożycie 2 gramów białka dziennie na kilogram masy ciała, co przy przykładowym ciężarze 7 kg oznacza 14 gramów białka dziennie. W przypadku osób dorosłych zaleca się zdecydowanie mniejsze ilości białka, wynoszące 0,8 gramów na każdy kilogram masy ciała, co przy wadze 70 kg daje około 56 gramów białka dziennie. Każdy z Państwa może obliczyć sobie, jaka byłaby jego norma spożycia białka. Dla dorosłych 0,8 grama na kilogram, dla dzieci 2 gramy na kilogram. Popatrzmy dla przykładu na zawartość białka w typowej amerykańskiej diecie. A chcę zaznaczyć, że typowa amerykańska dieta jest bardzo podobna do typowej polskiej diety, do diety Europejczyków. Ta przykładowa dieta, o której teraz będę mówiła, zawiera 2500 kilokalorii. Główną grupą pokarmową w diecie, która stanowi 34% dziennego zapotrzebowania kalorycznego, jest mięso i produkty zwierzęce. Ze względu na to, że są to produkty wysokobiałkowe, już tylko one dostarczają dziennie aż 50 gramów białka. A czy pamiętacie Państwo, jakie jest zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia? 50 gramów. I tutaj widzimy, że te 34% zapotrzebowania kalorycznego pochodzi tylko z jedzenia mięsa i produktów zwierzęcych. Zatem już tylko ta grupa dostarcza nam białka, stanowiąc jedynie 34% tego, co spożywa przeciętny człowiek, mieszkaniec krajów cywilizowanych. Kolejną grupę żywności stanowią zboża i warzywa i z nich pochodzi 29% kalorii. Ta grupa dostarcza kolejne 24 gramy białka do naszej diety, czyli już mamy 74 gramy białka dziennie, a jeszcze zapotrzebowanie kaloryczne nie zostało wypełnione. I w końcu pozostaje właśnie te 37 brakujących kalorii i one pochodzą z tłuszczów i z cukrów. Ale ani tłuszcze, ani cukry nie dostarczają ani 1 grama białka. Więc pozostaje nam 74 gramy białka dziennie. Czyli jest to zdecydowanie za dużo. Powiedzenie, że od nadmiaru głowa nie boli, tutaj się nie sprawdza, proszę Państwa. Bo jeśli chodzi o nadmiar białka, to jest on sprawcą chorób cywilizacyjnych. Jest on sprawcą wielu jednostek chorobowych. Mówię tu na przykład o osteoporozie, mówię o chorobach nerek, chorobach stawów. Zauważmy, że gdyby ktoś chciał zupełnie zrezygnować z białka pochodzenia zwierzęcego, to wciąż jego organizm otrzymywałby 24 gramy białka. To jest i tak ta ilość przewyższająca normy z roku 1955 ustanowioną przez Rosę. Oczywiście byłaby to minimalna ilość, na której mógłby funkcjonować ludzki organizm. Zostaje nam te 24 gramy. Inna alternatywa. Jeśli ktoś chciałby ze względów na przykład zdrowotnych ograniczyć produkty mięsne, bo są bogate w cholesterol, nie zawierają błonnika, to musi je czymś zastąpić. Gdyby ktoś chciał je wykluczyć z diety, tak, to musiałby je czymś zastąpić, aby uzupełnić potrzebne kalorie, jakie powinien spożyć. Jeśli w to miejsce wprowadziłby więcej owoców, więcej warzyw, roślin strączkowych, orzechy, kiełki, czyli całe bogactwo świata roślinnego, to ta grupa dostarczyłaby kolejnych 28 gramów białka, co w sumie dałoby 52 gramy białka dziennie. A ludzie o większej orientacji zdrowotnościowej z pewnością nie będą spożywali też takiej dużej ilości tłuszczów i cukrów, więc również ta część kalorii byłaby zamieniona na białko, które pochodziłoby z produktów pochodzenia roślinnego. Więc widzicie Państwo, jak łatwo uzyskać w naszej diecie wystarczającą ilość białka. Zatem jest zupełną nieprawdą, że bez spożywania mięsa nie można dostarczyć organizmowi potrzebnej ilości białka. Po co to mówię? Po to, aby ostrzec Państwa przed konsekwencjami płynącymi ze stosowania tradycyjnej diety, diety europejskiej, diety, która jest dietą wysokotłuszczową, wysokobiałkową. Człowiek, aby zachować zdrowie, powinien stosować dietę wysokobłonnikową, a taką dietę zapewnia nam dieta roślinna. Chciałabym też w tym miejscu podzielić się krótko swoim doświadczeniem. Prawie 19 lat temu dotarły do mnie te informacje, z którymi teraz się dzielę z Państwem. 19 lat temu postanowiłam zmienić styl życia. Zostałam wegetarianką. Przestałam pić mleko. Dzisiaj stoję przed Wami i mogę powiedzieć, że póki co nie cierpię na żadną z chorób, które trapią społeczeństwo. Mam nastoletnich synów, którzy nigdy nie jedli mięsa, nie piją też mleka. Nie jedzą też innych produktów pochodzenia zwierzęcego, a w ich organizmie jest wystarczająco białka. Także możemy powiedzieć, że białko, które jest wartościowe dla człowieka, pochodzi również z tych źródeł roślinnych. Tylko musimy wiedzieć, co zrobić, aby uzyskać to białko, które jest wartościowe dla ludzkiego organizmu. Moje dzieci od poczęcia są dziećmi wegetariańskimi. Ciąża przebiegała też tylko na bazie produktów roślinnych. Wówczas świadomość społeczeństwa nie była jeszcze tak duża jak dzisiaj, proszę Państwa. Kiedy zaczęłam chodzić do lekarza, pan doktor powiedział: proszę Pani, ja nie będę odpowiadał za dziecko, które Pani nosi w sobie, ponieważ Pani urodzi stworka potworka, który nie będzie ważył nawet 2 kg. To są dosłowne słowa, jakie usłyszałam od lekarza. Kiedy moje dziecko się urodziło z najlepszymi wynikami na oddziale podczas akcji Rodzić po ludzku i wzrastało, miało swojego lekarza pediatrę, pani doktor powiedziała mi: proszę pani, ja nie będę odpowiedzialna za niedorozwój umysłowy i fizyczny pani dziecka. Pani jest nieodpowiedzialna, pani dziecku nie chce podawać mięsa, jajek, mleka. Cóż to za filozofia? Proszę państwa, ja dzisiaj wiem, jak ci lekarze strasznie się mylili. Wokół siebie mam wiele młodych ludzi, starszych, którzy żyją korzystając tylko z najlepszego białka, białka roślinnego i funkcjonują doskonale. Także to w ramach takiego mojego doświadczenia, aby Państwu powiedzieć, że są ludzie, którzy nie spożywają mięsa i doskonale funkcjonują. Nie mówię to po to, aby Państwa zniechęcić do jedzenia mięsa. I nikomu z Państwa dzisiaj nie zabieram mięsa z talerza, nie wyrzucam nic z Państwa lodówek, jedynie dzielę się doniesieniami naukowymi i ostrzegam przed konsekwencjami, jakie mogą płynąć ze stosowania właśnie takiej diety, diety, która, jak się Państwo zaraz dowiedzą, zawiera 2, a nawet 3 razy za dużo białka. Popatrzmy na ciekawą wypowiedź. Nikt nie może zaprzeczyć, że Lipik i Voigt byli wielkimi badaczami, ale błędy wielkich ludzi są 100 razy bardziej niebezpieczne niż niedorzeczność tłumu. Z tego powodu agitacja na korzyść mięsa rozsiana została po całym świecie. Coraz bardziej dzisiaj przekonujemy się o tym, że zastąpienie chociaż części produktów zwierzęcych w naszej diecie produktami roślinnymi przynosi korzyści dla naszego zdrowia. Jeśli mogę zostawić potem pytania na koniec, dobrze? Ale od razu odpowiem. Moje dzieci do dzisiejszego dnia piją mleko sojowe, które kupuję w aptece. Dokładnie tak, mleko sojowe. Doktor Chittenden dodał do tego, co przed chwileczką przeczytaliśmy, takie interesujące zdanie. Każde przedawkowanie ponad to, co jest faktycznie niezbędne, jest nie tylko nieekonomiczne, ale może być niebezpieczne. Jest to prawdą szczególnie, jeśli chodzi o żywność wysokobiałkową. I tak jak powiedziałam, rzeczywiście ta żywność bogata w białko sprzyja wielu chorobom. Chociażby dotknijmy tutaj króciutko procesu osteoporozy, zrzeszotnienie kości. Z reguły mówi się o tym, że aby nie mieć osteoporozy, należy spożywać więcej wapnia. Ale tak naprawdę problem z osteoporozą nie polega na tym, żeby spożywać więcej wapnia, tylko żeby ograniczyć ilość białka. Zaraz Państwu powiem o tym więcej. No właśnie. Jaki związek z osteoporozą ma nadkonsumpcja białka? W naszym organizmie istnieje ścisła współzależność pomiędzy gospodarką wapniową a białkową. Tradycyjna dieta, jak powiedziałam, to dieta, która ma dużo białka i dużo tłuszczu w sobie. W krajach rozwiniętych, gdzie spożywa się codziennie mięso i nabiał, dawka białka jest o 2 do 3 razy przekroczona niż ta, która jest zalecana przez Światową Organizację Zdrowia. W takiej diecie jest sporo wapnia, ale organizm nie ma korzyści z tego wapnia, ponieważ białko, aby było zmetabolizowane, musi wykorzystać wapń. Wapń zostaje wykorzystany na drodze przemian białkowych i potem, zamiast być włączony do kości, zostaje wydalony z moczem na zewnątrz. I co z tego, że w naszej diecie, proszę Państwa, jest dużo wapnia, jak ten wapń nie trafia tam, gdzie powinien, z powodu nadwyżek białkowych. To tak w króciutki sposób można powiedzieć, co tłumaczy ten proces epidemii osteoporozy w krajach wysoko rozwiniętych. właśnie chciałabym, aby Państwo zapamiętali też dzisiejszego wykładu, że to właśnie te diety, które są bogate w wapń, powodują zwiększone wydalanie wapnia z moczem. A w przypadku, kiedy podwoimy ilość spożywanego białka, to utrata tego białka może wynieść aż 50%. Więc nie zamartwiajmy się o to, czy dostarczamy do naszego organizmu wystarczająco wapnia, ale myślmy o tym, żeby tak komponować dietę, by nie było nadwyżek białkowych. A wtedy z pewnością wapnia będzie wystarczająco i organizm będzie miał korzyść z tego wapnia. Ale wracajmy już do naszego głównego tematu. Ilość spożywanego białka. Wiemy już, że Polacy spożywają zdecydowanie za dużo białka. A jak wygląda spożycie białka w innych krajach świata? Patrząc tutaj na ten slajd, zauważamy, że w Chinach, Indiach, w Meksyku większa część spożywanego białka pochodzi z produktów roślinnych. Białko roślinne na slajdzie zaznaczono na zielono. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, które mogą reprezentować nasz kraj, to białko pochodzi głównie ze źródeł zwierzęcych, z mięsa i z nabiału. Patrząc na ilościowe spożycie białka w tych wszystkich krajach, zauważamy, że jest ono dość wysokie. Ale kiedy patrzymy na Stany Zjednoczone, to widzimy, że jest zdecydowanie większe niż w tamtych krajach, prawda? Z czym się to wiąże, proszę Państwa? No właśnie z tym przyjętym sposobem odżywiania, że kraje Zachodu, kraje cywilizacyjne bazują w dużej mierze na mięsie i na nabiale, natomiast te kraje jak Chiny, Indie i Meksyk w przeważającej ilości wybierają do komponowania swojego dziennego menu produkty roślinne. Ja nie znam Państwa przekonań, nie wiem jak Państwo zapatrujecie się na to, o czym ja w tej chwili mówię, ale to, co ja obserwuję, to, że żyjemy ciągle właśnie w tym wielkim micie białkowym, żyjemy ciągle w tym przekonaniu, że aby być silnym, zdrowym i dostarczyć organizmowi tego, co potrzeba, to trzeba spożywać mięso, że jest ono niezastąpionym źródłem siły i energii. Jednak jest to błędne przekonanie. I dzisiaj wiedza medyczna, doniesienia naukowe i doświadczenie mówią zupełnie coś innego. Na pewno nieraz słyszeli Państwo o tym, że białko roślinne jest białkiem niepełnowartościowym, zaś białko zwierzęce to jest to dobre białko, ponieważ jest ono pełnowartościowe. Co faktycznie to oznacza? I jakie to ma dla nas znaczenie? Popatrzmy na wykres. Obrazuje on badania, które były przeprowadzone na szczurach, a wykres ten pokazuje taką wyraźną zależność pomiędzy rodzajem spożywanego białka, a wzrostem. Kiedy zwierzęta te karmione były jedynie białkiem pszenicznym, pochodzącym z glutenu, w ilości 18%, to po 5 tygodniach przybrały na wadze około 40 gramów. Na wykresie zaznaczono to kolorem zielonym. A w przypadku, gdy były karmione białkiem z soczewicy, czyli z rośliny strączkowej, również w tej samej ilości, to ich wzrost był minimalnie większy. Dopiero w trzecim przypadku, kiedy zwierzęta były karmione dietą, która złożona była z obydwu rodzajów białek, czyli białko pszeniczne połączone z białkiem z soczewicy, to wzrost był zaskakująco lepszy. W tym samym okresie czasu następował przyrost masy u szczurów, bo o nich jest badanie, w okolicy 120 gramów. Widzą to Państwo na slajdzie, ta czerwona linia. Całkowita ilość białka w ich diecie wynosiła tyle samo, co w poprzednich badaniach, 18%. Ale teraz część białek pochodziła z białka zbóż, a część z białka soczewicy, roślin strączkowych. Zauważamy, że w każdym przypadku ilość spożywanego białka była taka sama, bo 18%. Różniły się tylko źródła pochodzenia i widzimy, jaki to ma wpływ na wzrost. Jak to rozumieć? Powiedzieliśmy sobie, że kiedy były karmione tylko glutenem, słabo rosły, gdy były karmione tylko soczewicą, rosły troszeczkę lepiej, a gdy były połączone kombinacją tych dwóch pokarmów, ich wzrost był zdecydowanie lepszy. Jak to zrozumieć, proszę Państwa? Ja wiem, że wiele osób na sali na pewno zna tę tajemnicę. Powiedzieliśmy sobie na początku o tym, że podstawową funkcją białek jest budowa, odnawianie komórek, odnawianie tkanek. Każde białko, które występuje w przyrodzie, składa się z aminokwasów. Tych aminokwasów mamy 22. Istnieje jednak 9 aminokwasów, które nazywamy endogennymi. Są to aminokwasy, których nasz organizm sam nie wytworzy, ale musimy dostarczyć je do organizmu razem z pożywieniem. To są aminokwasy egzogenne. Białko pochodzenia zwierzęcego jest nazwane białkiem pełnowartościowym, dlatego że zawiera wszystkie 22 aminokwasy, czyli posiada pełen komplet aminokwasów. A jeśli chodzi o rośliny, to w pewnych przypadkach część aminokwasów występuje w większej ilości, w innych roślinach występuje w mniejszej ilości. I stąd powiedzenie, że to białko roślinne jest niepełnowartościowe, niekomplementarne. Jak już powiedziałam, przez długi czas uważano, że to białko roślinne nie posiada tak dobrej wartości, bo nie ma tych wszystkich aminokwasów. Ale według takiego myślenia poważny problem stanowiłaby sytuacja wtedy, kiedy każdy z nas odżywiałby się tylko jednym rodzajem żywności. Przecież nikt z nas nie je samej kukurydzy albo samego chleba czy samej soi. Zawsze w naszej diecie jest jakaś kombinacja tych produktów. Okazuje się, że przez połączenie produktów roślinnych, których skład aminokwasów uzupełnia się nawzajem, można otrzymać białko pełnowartościowe. I aby uzyskać takie białko, należy łączyć rośliny strączkowe ze zbożami bądź zboża z orzechami. Na przykład, kiedy połączymy soczewicę z pszenicą, uzyskamy komplet pełnowartościowego białka. Soczewica ma dużo lizyny, pszenica ma mało lizyny, soczewica ma mało metioniny i cysteiny, znowu pszenica ma więcej metioniny i cysteiny. I te wartości wszystkie się tutaj tak dobierają, że tworzą razem zestaw białka pełnowartościowego. Rośliny strączkowe, czyli fasola, groch, soja, soczewica, łączone razem z produktami zbożowymi, mam na myśli chleb pełnoziarnisty, czy to pszenny, czy to żytni, płatki owsiane, jęczmienne, a także kasze, jaglana, gryczana, jęczmienna, kukurydziana. Łącząc produkty strączkowe ze zbożowymi, otrzymujemy pełen komplet aminokwasów. I to jest, proszę Państwa, tajemnica pozyskiwania białka pełnowartościowego w diecie, która bazuje na produktach roślinnych. Znanymi przykładami takich dobrych połączeń jest na przykład fasola podana z makaronem z mąki graham, zupa grochowa z chlebem, soja z ryżem oraz wiele innych. Aby uzyskać to białko pełnowartościowe, jak już powiedziałam, można połączyć chleb pełnoziarnisty z orzechami. I tak na przykład, jeśli zjemy 4 kromki chleba pełnoziarnistego z masłem orzechowym, dostarczymy sobie już potrzebną na cały dzień ilość białka. To jest zdumiewające, ale jednak jest prawdziwe, proszę Państwa. I na tym polega cały problem z białkiem roślinnym. Podsumowując to, co powiedziałam do tej pory, łącząc rośliny strączkowe ze zbożowymi i zboża z orzechami, otrzymujemy pełnowartościowe białko. Wystarczy, że w ciągu dnia nasza dieta będzie różnorodna i urozmaicona, a z pewnością dostarczymy naszemu organizmowi potrzebną ilość pełnowartościowego białka. Zatem proszę Państwa, proponuję, abyśmy w naszej diecie ograniczyli wszystko to, co szkodzi, a w miejsce tego wprowadzili to, co przynosi korzyść dla naszego organizmu, to, co będzie wpływało na naszą witalność. Korzystajmy z całej gamy produktów roślinnych, spożywajmy więcej owoców, warzyw, roślin strączkowych, pełnych zbóż, spożywajmy orzechy, kiełki. Niech nasza żywność będzie jak najmniej przetworzona, jak najbardziej zbliżona do natury, a to z pewnością wyjdzie nam na zdrowie. Dołóżmy więc wszelkich starań, aby w naszej diecie było więcej produktów pochodzenia roślinnego. To jest dieta przyszłości, proszę Państwa. Kiedy możecie prześledzić najnowszą piramidę zdrowia, w której podstawą jest ruch, ćwiczenia fizyczne, wysiłek fizyczny. Zobaczcie, gdzie w tej piramidzie znajdują się produkty nabiałowe i mięsne. A gdybyście spojrzeli na dietę przygotowaną, na piramidę zdrowia przygotowaną przez lekarzy świadomych odżywiania, przez lekarzy wegetarian, bylibyście jeszcze bardziej zdumieni, proszę Państwa. Taka dieta, dieta, o której właśnie dzisiaj mówię, dieta, w której przeważają produkty roślinne, jest dietą bezpieczną. Jest dietą bezpieczną pod warunkiem, że jest dietą też różnorodną, że będziemy umiejętnie łączyć te wszystkie produkty ze sobą, dostarczając sobie tego, co potrzebujemy. Ale dbajmy o nasze zdrowie nie tylko dbając o naszą dietę. Uprawiajmy również sport. Śpimy od 7 do 8 godzin na dobę. I też, proszę Państwa, okazujmy sobie miłość, bo jak powiedział dr Ornisz, miłość przewyższa wpływ diety, niepalenia papierosów, ćwiczeń fizycznych, predyspozycji genetycznych, leków i chirurgii. Miłość przewyższa te wszystkie działania i zabiegi, proszę Państwa. Pamiętajmy o tym, że lepiej zapobiegać chorobom niż je leczyć, a na zmianę nawyków żywieniowych nigdy nie jest za późno. Warto więc już dzisiaj podjąć taką decyzję, by z czegoś zrezygnować w naszej diecie, z czegoś, co nam do tej pory szkodziło, a w to miejsce wprowadzić coś, co będzie dostarczało nam więcej witamin, minerałów. Chciałabym zakończyć troszeczkę innym akcentem. Pan Jezus powiedział takie słowa. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa. O pokarm żywota wiecznego, który da wam Syn Człowieczy. Należy troszczyć się o właściwe zdrowie fizyczne i duchowe, ale proszę Państwa, musimy o właściwe odżywianie, o właściwy wysiłek fizyczny, ale też powinniśmy troszczyć się o takie nasze zdrowie psychiczne. Wiemy, jak wiele chorób dzisiaj wynika właśnie z tego powodu, że ludzie są pełni obaw, pełni stresu, niepewności, pełni pytań, na które nie mogą znaleźć odpowiedzi. Wielu ludzi znajduje właśnie pomoc wtedy, kiedy sięga po Słowo Boże, do czego również Państwa zachęcam. Jest to dobry pokarm dla naszego ducha. Na tym powoli kończę tę część naszego spotkania. Tutaj wyświetliła się Państwu nasza strona internetowa sięgnijpozdrowie.org, na którą serdecznie zapraszam.